O, teraz tak. Teraz jest dobrze. A teraz nie słyszę.
Teraz nie słyszę.
Teraz znów jest dobrze.
Dobrze, ja jestem czerwony.
Krzysiu. No to była pierwsza audycja prowadzona z mikrofonem za plecami.
Ale to są ciekawe dźwięki.
Trzeba byłoby to odnotować jakoś.
Ciekawe dźwięki to są.
W tym coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w audycji W tym coś jest. Dzisiaj w dosyć dużym upale. Globalne ocieplenie, jak widać, dotyczy nie tylko klimatu, ale również polskiej kampanii wyborczej. Zgodnie z jej logiką rząd wyciąga kolejne króliki z cylindra, a opozycja zajadle krytykuje rządzących. Dzisiaj właściwie będziemy się skupiali wokół czegoś, co można byłoby nazwać tak dosyć abstrakcyjnie, a jednocześnie praktycznie równą miarą w ocenie tego, co się dzieje po obu stronach areny politycznej, bo wydaje mi się, że tej równowagi nam brakuje. Zacznijmy od afery fakturowej. Prowadzone od półtora roku postępowanie wyjaśniające w tak zwanej aferze fakturowej w inowrocławskim ratuszu, w której zatrzymano już 16 osób, zaowocowało przeszukaniem wytypowanych miejsc w Urzędzie Miejskim dokonanym przez CBA. Przy okazji ujawniono, że samorządowa władza w Inowrocławiu zatrudniła walczących z lokalną opozycją hejterów, którymi miał kierować syn prezydenta Inowrocławia i szef sztabu wyborczego Koalicji Europejskiej Krzysztof Brejza. Politycy Koalicji Obywatelskiej zarzucają organom ścigania ingerowanie w kampanię wyborczą, wtórują im antyrządowe media. Zatem takie jest pytanie, czy medialna krytyka tego rodzaju praktyk propagandowych ma tę samą miarę i czy opozycja równie mocno bije się w swoją pierś jak w pierś rządową. Panie Adamie.
Na początek przyłączę się do przywitania naszych radiosłuchaczy. Mówię, dzień dobry. Oczywiście, że wszyscy uczestnicy, wszystkie strony życia politycznego czy życia społecznego, patrząc jeszcze szerzej, wychodząc poza politykę, powinni być oceniani według tych samych kryteriów. A więc jeżeli okazało się, że jest grupa sędziów, która bardzo nieprzyjemne komentarze zamieszcza innej grupie sędziów, to jest to fakt, który wymaga potępienia, bo nie takich standardów oczekujemy od przedstawicieli tego zawodu. Ale podobnych standardów oczekujemy również od polityków, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, bo oczywiście fakt, że bardzo często obdarzają siebie nieprzyjemnymi określeniami, nie zwalnia jeszcze nikogo od trzymania pewnej kindersztuby. Więc jeżeli w inowrocławskim ratuszu była taka grupa hejterów kierowana przez jednego z polityków Platformy Obywatelskiej, bo w tym kierunku idzie śledztwo, ustalenia zakresu i jak gdyby czegoś, co można nazwać pewnym sprawstwem kierowniczym, to oczywiście wymaga to takiego samego potępienia, a tutaj widać różnicę w zachowaniach także polityków Platformy Obywatelskiej, bo do tej pory Grzegorz Schetyna nie zajął stanowiska poza ogólnikowym określeniem, że sprawa będzie badana.
No dzisiaj oświadczył, że będzie stał murem za Krzysztofem Brejzą i uznał, że ten atak na szefa sztabu wyborskiego jest wyłącznie politycznie i, że tak powiem, inspirowany. Natomiast ja mam taką pewną jakby rzecz, którą warto moim zdaniem w tą całą dyskusję włączyć, aby nabrać do niej dystansu. Przecież w gruncie rzeczy tutaj mamy pewnego rodzaju pomieszanie z poplątaniem, dlatego że inną rzeczą jest, jeżeli ktoś pod własnym nazwiskiem, własnym imieniem krytykuje kogoś, nawet dosyć ostro. A inna jest sytuacja, kiedy pod ukrytymi nikami, pod, że tak powiem, sfałszowanymi tożsamościami dokonują się ataki personalne. Tutaj mamy do czynienia jakby z dwoma żywiołami, bo ile każdy z nas, który uczestniczy przecież w internecie, często ostro ktoś krytykuje, to trudno nas nazwać hejterami, nawet jeżeli używalibyśmy bardzo mocnych sformułowań. Natomiast tworzenie jakby pewnej równowagi pomiędzy jedną internautką, znaną z imienia i z nazwiska, znanej z tożsamości, tożsamość z grupą internautów, użytkowników internetu w Inowrocławskim magistracie, ukrytych pod rozmaitymi nikami, to tu nie ma równowagi. Tu mamy do czynienia z nierównowagą, bo snucie wokół jednej osoby pajęczyny wyimaginowanych kontaktów, no to przypomina troszeczkę takie, jakby to powiedzieć, procesy z lat 30. w Sowieckim Sojuszu, że tylko dlatego, że z kimś się minąłem na korytarzu, to już się zalicza, że jestem kimś znajomym.
Różnica również polega na tym, że o ile w przypadku grupy sędziów wykorzystywano żonę jednego z nich.
Takie są jakieś personalne porachunki.
Tak, to adwokat Robert Smoktunowicz, który dobrze zna środowiska prawnicze, twierdzi, że sędziowie sami sobie zgotowali ten los. Natomiast o tyle inna rzeczywiście sytuacja jest w ratuszu w Inowrocławiu, że jeśli się potwierdzi to, że było specjalne oprogramowanie kupione i to kupione za pieniądze pochodzące z tegoż ratusza, czyli za pieniądze społeczne,
no to
tworzy oczywiście jakościową różnicę, bo też chodziło o to, żeby tą grupę dobrze zakonspirować.
No i na tym polega ta mała różnica i ten brak równowagi.
W tym coś jest.
Coś jest.
W dalszym ciągu będziemy mówili o tym braku równowagi. Komisja do spraw podatku VAT zakończyła swoją pracę konkluzjami, w których rekomenduje postawienie przed Trybunał Stanu dwoje premierów i dwóch ministrów finansów z rządów PO-PSL, którzy swoimi działaniami nie zapobiegli utracie przez Skarb Państwa podatków na łączną kwotę, tu szacuje się między 250 miliardów a 270 miliardów złotych. Opozycja i popierający ją konstytucjonaliści zarzucają rządzącym totalitaryzm i próbę wykorzystania konstytucji do bieżącej walki z opozycją. Tym niemniej jednak warto zapytać, czy gigantyczna skala ubytków dochodów państwa w kontekście zaniedbań poprzednich rządów nie powinna mieć dla winnych konsekwencji karnych.
No, jeżeli dałoby się to udowodnić na gruncie oczywiście procesu sądowego, to tak. Natomiast sprawa będzie o tyle trudna, że no, bardzo trudno jest udowodnić działanie w ewidentnie złej wierze na niekorzyść Skarbu
Państwa.
Możemy
mówić o rażącym zaniedbaniu.
Z całą pewnością w ogóle możemy mówić o rażącym zaniedbaniu. Natomiast pytanie jest, czy taka konstrukcja wystarczy, żeby kogokolwiek skazać. Dla mnie istotne również jest to, że takie osoby zostają wskazane. To jest forma pewnego, powiedziałbym, napiętnowania publicznego. Polityk ponosi odpowiedzialność polityczną, ale też odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność polityczną ci politycy ponieśli, bo część z nich została odsunięta od władzy. No, w przypadku Donalda Tuska był to desant do Brukseli, ale inni wymienieni znaleźli się poza sprawowaniem władzy, więc w ten sposób kara została przez suwerena,
no tak, ale pani
czyli wyborców wymierzona.
Pani premier Kopacz jest w Parlamencie Europejskim europosłanką i ma, że tak powiem...
To też jest wybór społeczeństwa. Ta sprawa musiała być bardzo dobrze udokumentowana, natomiast ja widzę podstawową trudność, którą dostrzega też przewodniczący komisji. Nie da się precyzyjnie oszacować skali tych strat. A więc trudno będzie sporządzić precyzyjny akt oskarżenia, moim zdaniem.
Czyli to jest raczej trochę fajerwerki. Natomiast oddalając się mniej więcej bardzo od samego kontekstu karnego, mamy do czynienia z gigantycznym przestępstwem, bo gdyby ktoś wydrukował, powiedzmy, na 100 tysięcy 100 złotówek, to bez wątpienia dostałby bardzo dużą sankcję. To jest fałszowanie banknotów czy pieniędzy jest w kategoriach zbrodni. Natomiast wypisywanie lewych faktur, czyli faktur, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, było w owych czasach karane jakimiś śmiesznymi upomnieniami.
O których fakturach mówimy, bo nie nadążyłem teraz.
Chodzi o to, zasadniczo te faktury w karuzelach VAT-owskich świadczące, nadające prawo tym wystawiającym prawo zwrotu podatku VAT. I teraz profesor Mozelewski twierdzi, że te zagrabione podatki były po kilku minutach transferowane za granicą i w pewnym sensie wzmacniały gospodarkę innych krajów Unii Europejskiej, a nie Polski. Jednocześnie proceder karuzel VAT-owskich jest skorelowany z przystąpieniem Polski do Schengen. I mam takie jakby przeświadczenie, że Unia Europejska, ci ludzie, którzy mieli większe obycie niż nowi członkowie, zastawili pułapkę na polski rząd i być może to jest tak, że polski rząd nie miał słabe pojęcie o skali możliwości tej grabieży Polski, jaka się dokonała i że za późno może zaczęli reagować, bo takie mam przekonanie, że Unia jest taką konstrukcją, która w przypadku karuzeli VAT-owskich ułatwia działania, a nie utrudnia.
Ja bym może nie szedł tak daleko w szukaniu takich analogii, ale oczywiście no, to, co pan powiedział, wymaga zastanowienia się. Być może głębszego niż ja to zrobię za chwilę. Problem ściągalności VAT-u był i jest problemem w całej Unii Europejskiej. Polska sobie poradziła pod rządami po 2015 roku z tym problemem stosunkowo dobrze i no, jest pokazywana jako wzór tego, jak można uszczelniać system VAT-owski. Natomiast każde przestępstwo trzeba oczywiście, jeśli się zarzuca przestępstwo, to trzeba je,
albo zaniedbanie, bo
trzeba je udowodnić. I będzie trudno udowodnić instytucjonalne zaniedbanie, ale oczywiście są pewne ciekawe wątki. Być może ten trop podejmie prokuratura, która przecież tą sprawą się też zajmuje i ma o wiele lepsze możliwości dotarcia do sedna problemu niż komisja sejmowa. Więc ja bym oczywiście nie lekceważył tych pewnych wątków związanych na przykład z wpuszczeniem elektroniki szeroko na polski rynek, bo tam jedno słowo istotne zostało wykreślone. I teraz trzeba zobaczyć, czy ktoś na tym skorzystał, kto na tym skorzystał, czy to miało charakter przestępczy, czy to było zwykłe urzędnicze zaniechanie. Ale to jest rola śledczych. To jest rola śledczych, to nie jest już rola komisji sejmowej, która wskazała na problem, właściwie dowiodła, że taki problem istnieje. Natomiast kwestia oskarżenia jest po stronie wyspecjalizowanego aparatu państwowego.
Jednocześnie słuchając tych spraw związanych z podatkami, warto jest jakby zauważyć znów tą niesymetrię, że wielkie korporacje mają pewną łatwość w unikaniu płacenia podatków. Jeżeli rząd polski próbuje włożyć rękę do ich kieszeni, to się nagle okazuje, że Unia zaczyna protestować, trybunały stają dęba i prostują polski rząd, że oho, przekraczacie...
Ale to zjawisko jest wytłumaczalne. Wielkie korporacje dysponują tysiącami lobbystów. A więc wielkie korporacje nie tyle wprost kupują ustawy, co mają wielki wpływ na ich redakcję, na ich ostateczny kształt. W samej Brukseli działa legalnie, podkreślam legalnie, 30 tysięcy lobbystów, którzy działają na rzecz największych światowych firm, które tutaj na terenie Europy prowadzą interesy, albo firm europejskich, które prowadzą interesy na terenie Europy lub poza nią. A więc jest to też gigantyczny aparat wpływania na polityków i na regulacje prawne. I to się dzieje w majestacie prawa, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba.
Czyli jak z tego widać, Unia nie tylko ma jasne strony, ale również i ciemne. I być może im dłużej będziemy w Unii Europejskiej, tym więcej tych ciemnych stron nam się będzie ujawniała. Pan premier Morawiecki, prezentując projekt budżetu na 2020 rok, zapowiedział budżet bez deficytu. Oznacza, że ponad bilionowy dług Polski zaciągnięty przez poprzednie rządy III RP przestanie rosnąć. Totalna opozycja, która jeszcze nie tak dawno krzyczała PiS zadłuża Polskę, teraz zarzuca rządowi sztuczki wyborcze i wieszczy uszczuplenie dochodów samorządowych. Pojawia się zatem pytanie o to, czy w działaniach opozycji jest jakaś logika, czy tylko czysta nienawiść do rządu za to, że dobrze rządzi i ma aprobacie wśród większości wyborców. Jest jakaś schizofrenia w tym, że zamiast jakby cieszyć się z tego, że być może Polska zacznie jakby wychodzić z tego gigantycznego zadłużenia, pada taki zarzut, że sztuczka jest, że to jest machinacja, że to zaszkodzi samorządom i nagle przy okazji objawia się ten schizofreniczny stosunek do jakby do samorządów, że z jednej strony kreuje się na super władzę, czego niestety, że tak powiem, jakby smutne konteksty mamy w Warszawie w tej chwili, które się dzieją, a z drugiej strony zarzuca się władzy, że słabo finansuje te samorządy z pieniędzy rządowych. Panie Adamie.
No oczywiście idą wybory, a więc gorączka rośnie. Rząd, dysponując gigantycznym aparatem wpływania na opinię publiczną, ma także za sobą dosyć realne sukcesy, bo ten budżet, to jest budżet, który, mówię o budżecie na przyszły rok, który jest konstruowany teraz, tak? To będzie pierwszy od 30 lat budżet, o którym, jak wskazują niektórzy komentatorzy, marzyło mnóstwo liberalnych rządów, które się, przynajmniej kilka z nich się przewinęło w Polsce, żeby mieć taki sukces. I teraz oczywiście ze względów wyborczych, no, opozycja będzie rządowi umniejszać.
A rząd będzie sobie powiększał.
A rząd będzie zwracał uwagę na swoje sukcesy. Proszę zwrócić uwagę na to, że już w tym roku, ten rok budżetowy miał się zakończyć deficytem na poziomie 28 miliardów złotych, a po pierwszym półroczu jest tylko 5 miliardów. Więc wiele wskazuje na to, że tak, zbliżymy o 14 się. Miliardów rząd planuje zwiększyć do 200 miliardów wpływy z VAT-u. Opłata przekształceniowa będzie wynosiła 17 miliardów złotych. To jest opłata przekształceniowa z OFE. To jest jednorazowy zastrzyk finansowy. Tutaj świetnie działa tak zwana reguła wydatkowa, której rząd przestrzega i to jest również plus po stronie rządu. No i generalnie rzecz biorąc, dalsze uszczelnianie VAT-u, bo to jest proces, który
trwa. Tak, ciągle jakby duża ta dziura ciągle jest.
I to są te aktywa, które rząd pokazuje, no wzbudzając niechęć opozycji, która, no będąc w opozycji, a nie przy władzy, nie może się pochwalić podobnymi sukcesami, więc zawsze będzie robić wszystko, żeby rządowi umniejszać.
Na dokładkę wieszczy się, że za chwilę będziemy mieli spowolnienie w Europie i w związku z tym...
To już się wieszczy drugi rok i coś tym wieszczą się nie sprawdza. Oczywiście do takiego spowolnienia może dojść, bowiem sytuacja na rynkach światowych jest dynamiczna. Mamy wojnę celną między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. To oczywiście przekłada się na ogólne procesy gospodarcze.
Gospodarka niemiecka stanęła. Tak, oczywiście przyrostu
stanęła. Natomiast Polska, która jest z nią silnie związana, miała natychmiast według tych wieszczków ekonomicznych, bo trudno ich nazwać poważnymi ekonomistami.
Tak, w systemie domina też miała się.
Tak, mieliśmy się od razu przewrócić w systemie domina. Natomiast ci wieszczowie nie zauważyli, że silnie stymulowany jest wewnętrzny popyt. Bo podatków nie mamy z eksportu, tak?
Tylko, no nie żyjemy. Tylko nie jesteśmy podatki, tak jak Niemcy, krajem związanym z
tylko podatki mamy w dużej mierze w naszym systemie z VAT-u. No to jest 200 miliardów na 429 milionów i pół miliarda planowanego przyszłorocznego budżetu. Czyli to jest to jest 45% ogólnych przychodów budżetu. Więc stymulowanie rynku wewnętrznego przekłada się na podatków i to wyśmiewane pompowanie pieniędzy w postaci socjalu ma głęboki ekonomiczny sens i tworzy poduszkę dla polskiego systemu podatkowego i dla gospodarki.
W tym coś jest.
Coś jest.
I na zakończenie dzisiejszej rozmowy chciałbym, abyśmy w krótkich słowach żołnierskich ocenili, moim zdaniem, coś, co jest szczytem hejtu, jeśli można tak powiedzieć, czyli list byłych ambasadorów do mającego przyjechać 1 września do Polski prezydenta USA Trumpa. Takie mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj jakby ciężkiej choroby umysłowej u panów ambasadorów, którzy wykonują jakiś gest, mają chyba mają świadomość, że prezydent dużego kraju, jakim jest bez wątpienia Stany Zjednoczone, dostaje codziennie tysiące listów. I wśród tych jednych listów, list napisany przez byłych polskich ambasadorów, ja nie wiem, ma szansę się przebić do jego oczu, czy raczej przejdzie przez sito i ktoś go wyrzuci do kosza?
On ma szansę zostać zauważony, ale ponieważ są to byli ambasadorowie, którzy ten list sformułowali w sposób dalece niedyplomatyczny.
To jak można zaatakować własny rząd, właśnie, który się kiedyś reprezentował?
I on z tego względu nie będzie traktowany również poważnie, bo gdy to była jakaś nota dyplomatyczna, tak, no, byli ambasadorowie, mogliby się posłużyć taką formą, no już właściwie nie noty dyplomatyczne, jakiegoś bardziej dyskrecjonalnego listu, a tutaj widać, że no, panowie, którzy kiedyś reprezentowali Polskę w określonej rzeczywistości
mam pewne wątpliwości, czy oni reprezentowali Polskę, bo może oni reprezentowali kogoś innego.
To znaczy, oni reprezentowali też pewną ideologię, bo trzeba zobaczyć, z jakim rządem ci ambasadorowie są związani. Tam jest duża grupa tak zwanych lewicowych ambasadorów, cokolwiek by to znaczyło. Jest też grupa ludzi związanych z Platformą Obywatelską. Więc ten list jest jak gdyby przedłużeniem działania opozycji, która próbuje no, nasz kraj przedstawiać w niekorzystnym świetle, co w ogóle z samą ideą służby dyplomatycznej, czy nawet emerytowanych ambasadorów,
że to w ogóle się nie mieści
w jakichkolwiek wyobrażeniach. I to tylko pokazuje trochę takie umysłowe dzikie pola. Ambasadorowie bardzo złe świadectwo sobie tym wystawiają, a popełniają też jeden wielki pasus, bo piszą do prezydenta Trumpa, do prezydenta największego mocarstwa, tam jest takie jedno zdanie, że nie można dopuścić do tego, że Polska znów była izolowana, znajdowała się z dala od przyjaciół i szukała dalekich sojuszy.
Jeżeli
oni podważają w ten sposób ideę dalekiego sojusznika Polski, czyli Stanów Zjednoczonych, ideę tego sojuszu, no to ja im nie gratuluję ani logicznych kwalifikacji, ani dyplomatycznych.
Zdradzają w jakimś sensie, że działają w interesie jakiegoś bliższego sojusznika i wydaje się, że to nie jest sojusznik Zachodu.
No, teraz można się domyślać, ale nie sądzę, żeby prezydent Trump w ogóle ten list przeczytał. To jeżeli dotrze do sekretariatu stanu, to jakiś niższy urzędnik to pokwituje i temu nie zostanie nadany dalszy bieg. No, ci panowie już od dawna nie mają wpływu na polską politykę i tak są traktowani w Stanach Zjednoczonych.
No szkoda, że przed wizytą tego rodzaju łyżka dziegdziu się musiała znaleźć, no ale taki jest taka temperatura kampanii wyborczej. Przypuszczam, że będziemy z jeszcze większym zdziczeniem, czy, że tak powiem, barbaryzacją polityki w Polsce mieli do czynienia, czego oczywiście sobie ani panu, panie Adamie, ani państwu, szanowni słuchacze, nie życzymy, no ale vis maior, czyli siła wyższa. Życzymy państwu miłego weekendu. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
W tym coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.